Witam bardzo serdecznie. Temat tego spotkania, który widnieje widnią na tej tablicy świecącej, powiem oryginalnie. Egzamin de conscientia. Specjalnie to mówię nie po to, żeby się pochwalić, że znam ten język, tylko po to, żeby powiedzieć, że słowa, których my używamy, rachunek sumienia, przez naszą kulturę i przez to, co to są pojęcia kościelne, powiedzmy rachunek może być bankowy, ale w tym zlepku rachunek sumienia jest takim językiem wiary i kościoła, może być trochę mylący dla nas. Ponieważ nie będę mówił o rachunku sumienia, który się stosuje, który może młodzież się zachęca, my sami może korzystamy przed spowiedzią. Natomiast rachunek sumienia, czy jak mówi oryginał, egzamin ze świadomości, można to tak przetłumaczyć, czy egzamin sumienia, jako ćwiczenie, które pozwala nam odnaleźć się w rzeczywistości, w której żyjemy, w rzeczywistości wiary szczególnie. Zanim przejdę do samego rachunku jako metody, to chcę parę słów wyjaśnienia powiedzieć o tym, o co chodzi w ogóle z tym rachunkiem sumienia. Co tam trzeba, jak mówi nazwa, rachować? Co się w nas dzieje? Kilka takich myśli. Pierwsze to i myślę, że to będzie jako taki aksjomat, że człowiek może się komunikować z samym Bogiem. To znaczy, że ma dostęp do relacji z Bogiem. Że Bóg w jakikolwiek sposób objawia się nam, pokazuje się nam i człowiek może jakby przyjąć, odczytać, rozcyfrować to, co Pan do niego mówi, w jaki sposób się objawia i może coś z tym zrobić, to znaczy dać jakąś odpowiedź. Rachunek sumienia służy temu, by tę relację z Panem Bogiem móc zobaczyć, przyjrzeć się jej. Druga rzecz, gdzie pojawia się rachunek sumienia u Ignacego? To też trzeba powiedzieć. Otóż pojawia się w książce ćwiczeń. I pojawia się od razu w pierwszym ćwiczeniu, czy bardziej w pierwszym punkcie, gdzie Ignacy mówi tak. Czym są ćwiczenia duchowe? Rozumie się wszelki sposób odprawiania rachunku sumienia. Trzy kropki. Tam są dalsze rzeczy. Wszelki sposób odprawiania rachunku sumienia jest ćwiczeniem duchowym dla Ignacego. A teraz, czemu służą ćwiczenia jako takie ogólnie? Służą do przygotowania i usposobienia duszy, czyli człowieka, do usunięcia wszystkich uczuć nieuporządkowanych, a po ich usunięciu do szukania i znalezienia woli Bożej w takim uporządkowaniu swego życia, żeby służyły dla dobra i zbawienia człowieka. To znaczy, że rachunek sumienia też służy temu. Ma pierwszy jakby cel, usunięcie wszystkich uczuć nieuporządkowanych. Za chwilę powiem, co to jest. I po to jest, żeby później człowiek w sposób wolny odpowiedział na to, co Pan mu daje. To jest taki bardzo ogólny, ale bardzo ważny cel rachunku sumienia. Uporządkowanie uczuć nieuporządkowanych. Co to są te uczucia nieuporządkowane? Znów jest to mylące pojęcie, ponieważ nie chodzi tylko o uczucia. To są wszelkie tendencje w człowieku, tendencje, które próbują go oddzielić od Boga. Wszystko, co próbuje oddzielić go od dobra, od wolności, od tego, do czego człowiek został powołany i stworzony. To wszystko, co kieruje człowieka, no powiemy tak kolokwialnie, na złą drogę, to jest to, co należy uporządkować. Ale nazwane to jest uczuciami nieuporządkowanymi. Oznacza to, że to nie jest grzech. I ważna rzecz w rachunku sumienia, tym, który omówię szerzej w dalszej części, że on zasadniczo nie służy szukaniu grzechów. Jak powiedziałem na początku, to nie jest rachunek przed spowiedzią. On nie służy szukaniu grzechów. Człowiek, jeśli ma w jakiejś tam mierze wrażliwe sumienie, to ono grzechy sam wyrzuca. Nie potrzebuje ich bardzo szukać. Ale wiemy dobrze, że człowiek w życiu stoją przed nim często dwie, trzy, cztery możliwości, które należy wybrać. I rachunek sumienia służy też wybieraniu. Szukamy tego, co lepsze. Ignacjański magis, słowo, które pewnie znamy. Szukam tego, co lepsze. Bo skoro to, co jest uczuciem nieuporządkowanym, nie jest grzechem, to można by tak żyć. Ale wiemy dobrze, że to, co nieuporządkowane w nas, może prowadzić do grzechu. Myślę, że to, co Ignacy nazywa uczuciem nieuporządkowanym, to teologia taka klasyczna nazwała pożądaniem czy pożądliwością. Skojarzenia pewnie są od razu seksualne, takie pierwsze natura, ale nie o to chodzi. Bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Coś, co samo w sobie jest dobre, ale może, jeżeli zagubię cel, może mnie sprowadzić na złą drogę, w stronę grzechu. Czyli rachunek sumienia ma mi pomóc uporządkować moje wnętrze, moje życie i uporządkowane skierować ku Panu Bogu, ku służbie drugiemu człowiekowi, ku też własnemu rozwojowi, bo w tym wszystkim chodzi o wszystkie relacje, jakie człowiek ma. A więc relacje do Pana Boga, relacje do drugiego człowieka i relacje do siebie samego. Kolejna rzecz, którą Ignacy daje na początku rozważań o rachunku sumienia w książce ćwiczeń, mówi tak. Zakłada się, że w człowieku są trzy rodzaje myśli. Jedne pochodzą od mojej wolności, tego kim jestem, i dwa rodzaje myśli pochodzą z zewnątrz. Ignacy je nazywa jedno od dobrego ducha, drugie od złego ducha. A to pokazuje, że nasz świat wewnętrzny jest bardzo bogaty. Jest bardzo bogaty, wiele rzeczy się tam dzieje, wiele myśli się kłębi i myślę, że mamy doświadczenie tego, że czasem trudno nam się tym wszystkim rozeznać, co z czego przychodzi i do czego mnie prowadzi. Rachunek sumienia służy uporządkowaniu tego. Zobaczenie rzeczywiście źródeł pochodzenia tego, co się we mnie dzieje i do czego mnie to prowadzi. Myśli znów. Zanim się coś wyjaśni, to mnóstwo trzeba uściśleń terminologicznych. Co Ignacy rozumie pod pojęciem myśli? Albo on to stosuje zamiennie, czasem mówi o poruszeniach, przy rachunku sumienia mówi o myślach, przy regułach rozeznawania duchowego, które są powiązane ze sobą, mówi o poruszeniach. Mianowicie myśl dla Ignacego to nie jest czysty wytwór intelektu, tylko jest to pewne poruszenie wewnętrzne, które zawiera w sobie też bagaż emocjonalny, który zostawia w człowieku ślad w jego wnętrzu, w jego świadomości. I ta myśl, czy to poruszenie, które przychodzi do człowieka z zewnątrz, mówię o tych dwóch, albo dobrego ducha, albo złego, przychodzi do człowieka z zewnątrz i próbuje go popchnąć w jakąś stronę. Na tablicy rozpisałem taki bardzo uproszczony schemat tego, co się w nas dzieje i człowiek zanim coś zrobi, to najpierw o czymś myśli, przychodzi mu coś na myśl. Kupić coś, pójść tam, czy gdziekolwiek indziej, powiedzieć, co zrobić. Oczywiście często robimy to tak szybko, że nie zauważamy całego procesu. Ale są myśli, do których przyczepiają się jakieś emocje. Prawda? Zobaczę reklamę czegoś, bardzo chcę to mieć. Przychodzi najpierw myśl, obraz tego czegoś, żeby mnie zachęciło. Później pojawia się emocja, pragnienie posiadania tego. I następny krok to jest decyzja. Podejmuję decyzję, idę to kupić, ale wiemy dobrze, że od pomyślenia do decyzji jest czasem długa droga i od decyzji do wcielenia tej decyzji też jest długa droga. Im rzeczy są ważniejsze w życiu, jak na przykład wybór drogi powołania, tego co chcę w życiu robić, albo wybór pracy, to często te odległości są bardzo długie. Na przykład od mojej decyzji wstąpienia do towarzystwa, do wcielenia jej w czyn minął rok, którym oczywiście było jeszcze mnóstwo wahań, różnych trudności i tak dalej. Rok. Ignacy, mówiąc, że są we mnie trzy rodzaje myśli, mówi właśnie o tym. Pojawiają się we mnie różne impulsy, różne poruszenia, które próbują mnie popchnąć w jakąś stronę. Próbują skierować mnie na jakieś tory, to znaczy próbują wywrzeć na mnie taką presję, bym ja podjął określoną decyzję i później chciał ją w czyn. Rachunek sumienia pomaga mi zobaczyć, co się w tym całym procesie dzieje i kto popycha mnie do czego. Kto popycha mnie do czego? Chodzi o to, żeby człowiek nie szedł nieświadomie czy impulsywnie za wszystkim, co mu przychodzi do głowy, tylko chodzi o to, żeby to wszystko było w jakiś sposób kontrolowane, uporządkowane. Poruszenia, jak też to napisałem, narysowałem na tablicy, mogą mieć dwa znaki dodatni albo umienne. To znaczy, one mogą mnie do czegoś skłaniać z jednej strony, by coś zrobić, coś powiedzieć, by tak czy inaczej się zachować. To znaczy, popychają mnie w jakimś kierunku, mają takie pozytywne. Zaś innym razem mogą to być myśli, czy takie poruszenia, które sprawiają, że coś mi odrzuca, że coś mi odpycha albo jest wstrętne dla mnie, pozbawiają mnie motywacji, wycofują mnie z czegoś i tak dalej. To znaczy, mając te dwa bieguny, mogą mnie albo rozwalać do czegoś, rozjaśniać, jednoczyć, mogą uciszać coś we mnie w takim pozytywnym znaczeniu, albo przeciwnie, oziębiać, wzbudzać jakąś samotność, alienację, ciemność, niepokój we mnie. Poruszenia czy myśli, które przychodzą, mogą działać w taki sposób. Trzeba powiedzieć, to co teraz mówię, to był początek rozeznawania świętego Ignacego. Czuł, że pewne myśli, obrazy, które mu przychodzą do głowy, rozpalają go i pobudzają go, a inne na początku go rozpalały, ale po chwili czuł, że jest jakiś oschły, niechętny. Mówiąc kolokwialnie, nastrój mu siada. I z tego wywnioskował, że przychodzą do człowieka dwa rodzaje myśli i on nie tylko je zajmował się w nim w sensie psychologicznym, rozpoznawając po uczuciach, jakie się w nim rodziły, ale też w sensie duchowym, bo nazwał te jedne myśli, że są od ducha dobrego, od Pana Boga, a drugie są od złego, od nieprzyjaciela człowieka, jego zbawienia. Trzeba też powiedzieć, że to, co się w człowieku dzieje, te wszystkie właśnie myśli, które przychodzą, nie są neutralne. Nie są neutralne. I oczywiście ja to tak mówię do reakcjom, ale potrzebujemy to też sprawdzić. I to ćwiczenie rachunku sumienia pomaga nam w tym zobaczyć, że rzeczywiście są pewne myśli, które pochodzą od Pana Boga i prowadzą w określonym kierunku, znaczy ku dobru, i są myśli i poruszenia, które spychają mnie z tej drogi, zatrzymują mnie w tym moim marszu ku Panu Bogu. To jest kilka takich myśli dotyczących rozeznawania w ogóle, zobaczenia tego, co się dzieje w moim wnętrzu. I to jest nam potrzebne, żeby wyjaśnić, co się dzieje w rachunku sumienia. W samym tym ćwiczeniu Ignacy daje 5 punkcików, które mają to ćwiczenie scharakteryzować. Mamy je na tych kartkach, 5 kroków rachunku sumienia. Ignacy je troszkę inaczej nazywa, ale już tylu mistrzów duchowych je nazywało inaczej, że to ma mniejsze znaczenie. Jak je nazwiemy, niektóre nazwy komuś bardziej pomagają, inne mniej. Jest to w takim kluczu, który rzeczywiście różni się od klasycznego, nazwijmy to, rachunku sumienia, badania siebie, patrzenia na swoje życie, ale oczami Pana Boga i tego, co się we mnie dzieje. Popatrzeć na siebie i na swój świat, swoje życie, tak jak patrzy na mnie Pan Bóg. Czy tak, jak jest de facto w rzeczywistości. Pierwszym punktem, który mamy na tej karcie, to jest być obecnym. Ignacy nie od tego zaczyna, ale to jest logiczne, że aby wejść w siebie, potrzebujemy odrobiny czasu i pewnego klimatu, którym jest wyciszenie, spotkanie się ze swoimi emocjami, ze swoim wnętrzem. Na pewno Panią to jest jakoś łatwiej spotkać się ze swoimi emocjami. Nam, facetom, to trochę trudniej przychodzi. Do dzisiaj się z tego powodu, pomimo doświadczenia, spotkać się ze swoimi emocjami, bo tam się rozgrywa większość z tego, co nam chodzi. Ale to jest odrobinę ćwiczenia. Po prostu być świadomym tego, co się ze mną teraz dzieje i co się dzieje we mnie. Jest to ćwiczenie jako podsumowanie dnia. Ignacy przynajmniej tak o tym mówi. W związku z tym to jest spojrzenie na cały ten dzień w swoim wnętrzu, co się we mnie działo w ciągu całego tego dnia. Ale zanim przechodzi do badania siebie, to jest punkt, który nazywam dziękczynienie. Nie zaczyna rachowania swojego sumienia od tego, żeby rachować, tylko chce człowieka postawić wobec pewnej prawdy, że wszystko, co w życiu mamy, jest darem. To, że w ogóle żyję, to jest darem. Ani sobie nie zasłużyłem, ani nie poprosiłem o życie, po prostu jest darem. To, że mam co jeść, że mam gdzie spać, że mam co robić, że mogę oddychać, to jest wszystko w pewien sposób darem. Oczywiście pośrednio przez wielu ludzi otrzymujemy różne rzeczy, ale idąc do samego końca, to wszystko jest darem. I chodzi o to, żeby sobie te dary uświadomić, co dzisiaj dobrego mnie spotkało, za co mogę podziękować. Dziękczynienie, ćwiczenie się w dziękczynieniu sprawia, to jeden, tutaj go nie ma, jeden z autorów napisał, że uwalnia człowieka od smutku. Dziękczynienie jest takim spojrzeniem na cały dzień i zobaczenie, co dobrego mnie spotkało. Co dobrego mnie spotkało, to jest też zobaczenie, w których miejscach Pan Bóg był obecny w tym dniu, w moim konkretnym życiu. I sobie mogę przypomnieć wydarzenie takie, spotkanie z człowiekiem takie, taką rozmowę, takie różne dobra, które były moim udziałem. Dziękczynienie, które uwalnia też dłuższej perspektywie, nazwę to z takiego perfekcjonizmu, z takiego przypisywania też sobie wszystkiego i z różnych innych rzeczy, które z tego się biorą. Podziękować. Pierwsza rzecz. Niewdzięczność dla Ignacego była największym grzechem. To pojawia się w rachunku sumienia. Myślę, że to jest znaczące. Że zaczyna dziękczynieniem modlitwę, która ma za zadanie spotkanie mojego życia z Panem Bogiem. Kolejna rzecz. Na tej karcie mamy ćwiczenie w rozeznawaniu. Czyli w badaniu tego, co się działo w ciągu tego dnia danego, który rozważał, albo danej sprawy. Ignacy mówi, najpierw poproś jeszcze Pana Boga o łaskę, by Ci dał światło w tym szukaniu siebie. A to po to, bo my nie jesteśmy w stanie poznać siebie tak do końca i zobaczyć, co w nas jest. A zwłaszcza chodzi o wszelkie ukryte motywacje, ukryte pragnienia, intencje, które nie zawsze widzimy jasno i klarownie. Zobaczyć, co we mnie jest. Poprosić Pana Boga o łaskę, bym umiał siebie poznać. I to rozeznawanie to jest centralny punkt rachunku sumienia. Badanie siebie. Ignacy mówi, przechodząc godzina po godzinie, porę dnia po porze dnia, zobaczyć, co się działo w moim życiu. Różne myśli. Ale wiemy, że często trudno nam sobie przypomnieć różne myśli, dlatego ja bardzo często stosuję coś takiego, że patrząc na ten schemat, przechodzę od czynów, czyli od tego, co jest dostępne dla mnie, idę drogą w tył. Jakby cały ten proces w odwrotną stronę. Nie wiem, spotkałem się z kimś, rozmawialiśmy, wywołało to we mnie pewne jakieś emocje. Przypominam sobie tę rozmowę, przypominam sobie te emocje, przypominam sobie słowa, które wypowiedziałem I w raportu sumienia takich klasycznych często na tym się zatrzymujemy. Przypominamy sobie grzechy, czyli co się wydarzyło. W raportu sumienia ignacjańskim pytamy się, dlaczego. Nie wiem, miałem trudną rozmowę z kimś, mam takie niepokój serca, powiedziałem trzy słowa za dużo. I przyglądam się swoim emocjom, swoim uczuciom, przyglądam się, dlaczego powiedziałem tak, a nie inaczej, co czuję do tej osoby, ale też patrzę na myśli, które mogły przyjść do mnie z zewnątrz, to, o czym mówiłem. Na przykład jakaś myśl, która mi mówi, nie przebacz mu. Zobacz, co on ci zrobił. Jest świnią. Zamknij się na niego. Nie rozmawiaj z nim. Omij go szerokim łukiem. I oczywiście na to wszystko patrzymy z punktu widzenia Ewangelii, Pana Boga i widzimy, że no nieprzebaczenie to jest pójście pod prąd temu wszystkiemu, co głosił Jezus, czego Pan ode mnie oczekuje. Nawet gdy to przebaczenie teraz jest trudne, czy pogodzenie się z tą osobą, z tą sytuacją. Ale w tym momencie, badając siebie, mogę zobaczyć, jaka jest we mnie tendencja i do czego mnie te myśli moje poruszenia popychają. Czy nawet gdy mam trudność i jakby ten czyn niekoniecznie musi się od razu objawić, mam trudność, ale jednak chcę przebaczyć w krótszej, dłuższej perspektywie, chcę jakoś tę sprawę załatwić, porozmawiać, coś z tym zrobić, czy ucinam, zakwalę ze sobą mosty i koniec. To jest taki przykład zobaczenia, jak działa trochę rachunek sumienia i ten centralny jego punkt badania siebie. To znaczy patrzenia, jak moje życie ma się do tego, do czego Pan mnie wzywa, jak moje życie ma się do tego, do czego zły duch mnie próbuje czasem popchnąć. Poruszenia, które mają różny kierunek. W stronę dobra albo w stronę zła. Człowiek, który rozpoznaje w sobie to, co się w nim dzieje i rozpoznaje to, że być może pewne jego decyzje, pewne czyny pod wpływem różnych poruszeń, które w tym rachunku sumienia no właśnie widzi, jakoś mu się stają przed oczami, Ignacy daje następny krok, mianowicie pojednanie. Spotkanie się z Bogiem, który przebacza. Ignacy mówi krótko, żałować tego wszystkiego, co było przeciwko Panu Bogu. Te wszystkie tendencje w nas, które się pokazały, które szły jakby przeciwko dobru, przeciwko wolności naszej własnej, czy drugiego człowieka. Żałować za to wszystko. Co tak naprawdę oznacza pojednać się z Panem Bogiem, ale też bardzo często pojednać się ze sobą samym. Wiele rzeczy, które są jakoś trudne w nas, okazuje się, że trudniej nam jest pogodzić się, że coś mogliśmy zrobić, że coś mogliśmy powiedzieć takiego czy innego. Jak ja mogłem coś takiego zrobić? I ten punkt, kiedy badając się i widzimy, co się w nas dzieje, potrzeba krok dalej, to znaczy przebaczyć. Żałować, przebaczyć, żałować przed Panem Bogiem, przebaczyć sobie też. To też jest ćwiczenie i wcale nie łatwe. Przebaczanie sobie, innym jest często trudność, ale sobie samemu to jest bardzo trudno, czy najtrudniej. I ostatni punkt, który daje Ignacy, to jest wyjście w przyszłość. Człowiek, który widzi w dziewczynieniu to, co Panu dla niego czyni, to, co inni ludzie dla niego robią, badając siebie i widząc, że moja odpowiedź na to wszystko nie zawsze jest adekwatna do miłości, którą otrzymuję, daru, który otrzymuję, i człowiek, który przebacza, który żałuje i przebacza, jest zaproszony do tego, żeby teraz wyjść w przyszłość bez lęku. Z tym wszystkim, co odkrył, Ignacy mówi postanowić poprawę. To znaczy podejmuje pewną decyzję, co ja mam z tym wszystkim zrobić. Co ja mogę zmienić w moim życiu, żeby nie dać się następnym razem wpuścić w malinę. na przykład złe krokowe, który przez różne myśli czy poruszenia popychał mnie do zrobienia czegoś, no i poszedłem w to. Nie udało się powstrzymać, nie udało się tego gdzieś tam zatrzymać. Wyjście w przyszłość, patrząc na to wszystko, co odkrywam w rachunku sumienia. Tak wygląda rachunek sumienia. Człowiek potrzebuje wejść w siebie, a więc znaleźć na to trochę czasu, odrobiny ciszy, pewnego klimatu, który pozwoli mu dostrzec to, co się w nim dzieje, posłuchać siebie, wyczuć siebie i Pana Boga przede wszystkim, dziękować, prosić łaskę odkrycia tego, co we mnie jest. Człowiek badający siebie, widzący to wszystko, co się w nim działo, te różne poruszenia, emocje, myśli, do czego mnie prowadziły, do jakich decyzji i czy one były wcierane w czym i w jaki sposób. Kiedy człowiek zauważa, że nie wszystko było zgodne z miłością, którą Pan Bóg nas obdarza, żal, przebaczenie i postanowienie poprawy, to znaczy wyjście w przyszłość i powolna zmiana siebie. Wiemy, że to jest proces. Te postanowienia to często jest zauważenie jednej rzeczy w sobie i uczenie się jakby na własnych błędach, które odkrywamy, które widzimy w tym rachunku sumienia. Tak wygląda rachunek sumienia. Temat tego skupienia całego, który mi Adam powiedział, to jest zastanawianie się nad presuponentem. Tak sobie myśląc, co jedno może mieć wspólnego z drugim, myślę, że rachunek sumienia może pomóc w uczeniu się presuponentu, to znaczy pomóc w relacjach, bo rachunek sumienia w tym kształcie pomaga mi dostrzeżeniu wszystkich relacji, jakie mam w życiu z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem, ze sobą samym i w tym szukać, znajdować Pana Boga, w tym się jakby ćwiczyć i kształtować. Natomiast presuponentum jest ukonkretnienie mojej relacji z drugim człowiekiem. Też w pewien sposób ze sobą samym, ale przede wszystkim z drugim człowiekiem. Zrozumienie albo wyjścia do niego. Wiemy dobrze, że różne mamy reakcje na to wszystko, co drugi człowiek do mnie mówi, jaką ma postawę. Człowiek może mnie przyciągać, albo odpychać. I czasami dochodzę z człowiekiem do porozumienia. Czasami udaje mi się przyjąć go z tym wszystkim, co w nim jest. Nawet gdy to nie do końca jest wygodne dla mnie czy łatwe, ale czasami jest to bardzo trudne. Czasami może się zdarzyć, że gdzieś drugiego człowieka odrzucamy w głębi siebie, pomimo tego, że na zewnątrz próbujemy być poprawni, jacyś dobrzy. Myślę, że rachunek sumienia jest takim ważnym ćwiczeniem, które może nam pomóc zobaczyć, co się dzieje w głębi nas, w konkretnych sytuacjach, w konkretnych relacjach. Nie wiem, z trudnymi uczniami, z relacjami, które mogą być właśnie czy w środowisku pracy, ale nie tylko.